Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry, już czas na nasz program.
Mądre dzieci.
Dziś w audycji pewna znana młoda polska tenisistka odpowie na pytania dzieci, które będą chciały wiedzieć, czym jest dla niej sport. Zapytają też o marzenia, a także o dzieciństwo. Zaraz się przekonacie, kto to taki. Spotkamy też Kowala przy jego pracy. Dowiemy się, czym dawniej zajmował się Kowal, czym zajmuje się dziś i czy jest to trudna praca. Rozwiążemy też konkurs z poprzedniej audycji. Mamy dla Was też kolejną zagadkę. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy. W naszym programie niezwykły gość. Sławna, młoda, polska tenisistka Iga Świątek rozmawiała z dziećmi z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju. I dzieci zadawały jej pytania, między innymi takie, jak zaczęła się jej sportowa kariera, czy lubi zwierzęta, jakie są jej marzenia. Te pytania zadały dzieci z rodziny prowadzonej przez Kasię i Tomka, które spotkały się online z tenisistką. To Kacper, Amelia, Ola, Klaudia, Weronika, Zuzia i Karolina. Posłuchajmy, o co dokładnie dzieci zapytały Igę Świątek.
Super talent!
Ile miałaś lat, gdy zaczęłaś grać w tenisa?
Ja zaczęłam dość wcześnie, bo mam starszą siostrę o 3 lata i właściwie zaczęłam grać, gdy ona zaczęła grać. Więc ja miałam 3-4 lata i na początku to wyglądało trochę tak, że biegałam wokół kortu, nie wiem, jej przeszkadzałam albo po prostu, nie wiem, rzucałam piłkami. A dopiero później pamiętam, że namawiałam jednego trenera, który był w klubie Warszawianka, bo generalnie tam właśnie moja siostra grała. I w końcu on pozwolił mi jakby być członkinią klubu i zaczęłam chodzić na jakieś sensowniejsze zajęcia, więc tak to się zaczęło.
A proszę! No właśnie, no to ty wyrastałaś na tym porcie w zasadzie.
No, to prawda. Też jakby właśnie tenis jest taką dyscypliną, gdzie wcześniej się zaczyna. Ja zaczęłam tym bardziej wcześniej właśnie dzięki temu, że moja siostra grała.
Jakie jest twoje najmilsze wspomnienie z dzieciństwa?
Najmilsze wspomnienie z dzieciństwa? Szczerze mówiąc, większość wspomnień, które mi przychodzi do głowy, to właśnie mają coś wspólnego z tenisem. Bardzo dobrze wspominam wyjazdy, gdzie miałam 12-13 lat. To były moje takie pierwsze wyjazdy, na które pojechałam bez mojego taty. Właśnie jeździłam tam, nie wiem, z koleżankami. To były jakieś drużynowe mistrzostwa Europy, więc zazwyczaj jeździłyśmy w takiej trzyosobowej grupie. I tam mi się zawsze podobało, bo po prostu dobrze się ze sobą bawiłyśmy i byłam ze swoimi koleżankami. Miałam trochę takiej wolności i te wspomnienia na pewno są bardzo miłe. A jeśli chodzi o takie wcześniejsze, to myślę, że wszystkie, nie wiem, wakacje, jakie spędzałam właśnie z moim tatą i z moim siostrą są super. Też zresztą mam bardzo dobre wspomnienia z tego, jak adoptowaliśmy kotka, bo miałam...
Właśnie adoptowaliśmy
kotka.
Naprawdę? A jest tam obok was?
My mamy w sumie 3 koty, jednego psa, jest śpi.
No miałaś bardzo fajne wspomnienia z dzieciństwa. Kiedy byłam mała, moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to było jak skakałam po prostu w kałuży sobie.
Naprawdę?
Tak, to było po prostu moje pierwsze, najfajniejsze wspomnienie z dzieciństwa.
O, no właśnie takie docenianie małych rzeczy jest bardzo cenne. Jest fajnie, że takie coś masz. Cześć!
Lubisz zwierzęta?
Tak. Uwielbiam zwierzęta, chociaż niektórych się boję, bo na przykład... Koni się boję, bo są bardzo duże. Kilka razy mogłam do nich podejść, ale szczerze mówiąc nigdy się nie odważyłam. Nie wiem, czy wy mieliście okazję, czy nie, ale mam takie poczucie, że jak jest zwierzę, które jest większe ode mnie, no to po prostu zaczynam się bać, ale uwielbiam koty właśnie. Ludzie dzielą się na tych, co lubią koty i tych, co lubią psy, to jestem bez dwóch zdań ta, co lubi koty.
Jeszcze tu chcieliśmy dodać, że to Zuzia. Może kiedyś się z nią spotkasz na jakimś korcie, bo ona uczy się grać właśnie w tenisa.
O, super. A gdzie gracie?
No to ogólnie Zuzia u nas ogólnie ćwiczy tutaj na korcie. Przyjeżdża tutaj taki pan, który właśnie uczy takie młodsze dzieci. No i właśnie to oni tam zaczynają od tych podstaw, no nie? Uczą się jak tam w ogóle tą rakietkę złapać, jak odbić piłkę. No i tych takich głównie podstaw.
To super. A Zuzia? Podoba ci się to? Tak? To najważniejsze. Tenis jest fajną grą.
Gra w tenisa, czy ona wymaga dużo poświęceń i samodyscypliny?
Generalnie każdy sport, gdzie wchodzi się już na profesjonalny poziom, wymaga, więc tak, ale przyznam, że ja widzę jakby więcej takich pozytywów niż negatywów, bo prawda jest taka, że można się do tego po prostu przyzwyczaić. Zwłaszcza jak na przykład miałam szkołę, to prawda, że było ciężko czasami pogodzić sport z nauką, ale od początku miałam wpajane takie to, że do szkoły jakby muszę chodzić, mam mieć dobre oceny, bo generalnie wtedy nie będę grała w tenisa. Takie było pierwsze założenie. Z roku na rok było też mi łatwiej pogodzić szkołę z tenisem. Też prawda jest taka, że jak zaczęłam osiągać jakieś lepsze wyniki, to też nauczyciele w szkole rozumieli, że muszę też poświęcać dużo czasu na treningi, więc też jakoś dodatkowo mi pomagali albo umawialiśmy się na inne terminy sprawdzianów. Ale to są takie poświęcenia, które niekoniecznie są przytłaczające albo ciężkie, ale po prostu wiem, że mnie kształtują i że warto jakby to zrobić i w tym trwać, prawda? Bo jest na przykład dużo osób, które chodzą do szkoły internetowej, jeśli chodzi o moje koleżanki z tenisa, czy chodziły, no bo już właściwie jesteśmy po maturach. I mi nigdy się nie podobał ten pomysł, bo mimo wszystko zawsze chciałam być z rówieśnikami. No i dlatego takim największym właśnie poświęceniem jest szkoła. Ale też prawda jest taka, że jakby ja, nie wiem, dopiero kilka lat temu zrozumiałam, że mogę faktycznie profesjonalnie grać w tenisa. Wcześniej chodziłam do szkoły i to była dla mnie normalność, prawda? A jeśli chodzi o takie poświęcenia typu specjalne diety albo niejedzenie słodyczy, to raczej nie jestem najlepsza w te klocki. I uznałam, że tak ciężko muszę trenować na co dzień, że czasami dobrze sobie pofolgować, więc raczej staram się to robić umiarkowanie. Nie objadam się słodyczami oczywiście, ale wiadomo, no, jak mam czekolady z orzechami przed sobą, to ciężko jej nie spróbować.
Słodycze też trzeba jeść, ponieważ tak jakby dodają energii, też czasami radość dodają.
To takie prawda.
Taki pozytywny związek.
I takich mamy tu adwokatów właśnie.
Słuchajcie, mi nie musicie tego tłumaczyć, więc naprawdę wiem.
Słodko się kończy ta część rozmowy z Igą Świątek, a ciąg dalszy nastąpi. Iga Świątek, sławna polska tenisistka, spotkała się z dziećmi z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju. Zanim przejdziemy do tych pytań z drugiej części rozmowy, Pola Superczyńska zapytała naszych młodych ekspertów, jakie cechy powinien mieć sportowiec albo ktoś, kto chce nim zostać.
Moim zdaniem sportowiec powinien być wytrwały, cierpliwy, dążący do sukcesów, musi w siebie wierzyć, bo niektóre rzeczy nie przychodzą tak szybko, tylko musimy dać dużo siły, dużo czasu, żeby coś wyszło, więc nie przychodzi to tak szybko. Sama dokładnie wiem, bo trenuję akrobatykę i niektóre rzeczy nie przychodzą szybko, tak szybko jakbym chciała. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zrobić parę rzeczy, których jeszcze dotąd nie umiałam.
Każdy sportowiec musi sam sobie na to zapracować ciężką pracą.
Wytrwały, pracowity i nie przejmować się porażkami, dążąc do swojego celu.
Jeśli jest to jego zawód, próbuje ciągle pobijać swoje rekordy i stawać się lepszym. Jeśli jest się już naprawdę dobrym sportowcem, to powinno się dalej dążyć do celu, by spełnić swoje marzenia i osiągnąć sukces.
Sportowiec musi być pracowity, musi mieć cierpliwość, wytrwałość i musi się dobrze odżywiać.
Czyli to znaczy, że my obserwujemy tych sportowców, jak oni odnoszą sukcesy, ale to jest tak naprawdę ciężka, ciężka praca chyba, prawda?
Widzimy tylko efekty, a ci sportowcy tak naprawdę bez kamer, oni muszą jeszcze więcej z siebie wycisnąć, codziennie zasuwać, biegać, ćwiczyć, żeby osiągać sukcesy.
O tym, że to ciężka praca, wie doskonale Iga Świątek, która właśnie dzięki tej pracy odnosi ogromne sukcesy w świecie tenisa. O sporcie i o innych obowiązkach sportowca z sukcesami na koncie w drugiej części rozmowy dzieci z SOS Wioski Dziecięcej z Igą Świątek.
Jaki wpływ na to, że zainteresowałaś się sportem, miał twój tata, który był wioślarzem?
No tata przede wszystkim jakby zabrał mnie i moją siostrę na kort po raz pierwszy, więc on miał ogromny wpływ. Gdyby nie on, to prawdopodobnie w ogóle byśmy, nie wiem, nawet nie uprawiały żadnego sportu, bo dzięki temu, że on był sportowcem, właśnie chciał, żebyśmy my też poszły w tym kierunku. Dlatego zapisał nas na tenis i on miał ogromny wpływ. W sensie on dużo poświęcił, żeby chociażby zabierać nas ze szkoły na treningi. Prawda jest taka, że jakbyśmy miały same przez tyle lat pilnować tego wszystkiego, to prawdopodobnie to by się na jakimś etapie posypało, więc on był dużym wsparciem na pewno.
Czyli motywował przede wszystkim, tak?
Tak. Dawał taką dorosłą perspektywę do tego, co robimy, prawda? Bo jak byłam mała, nie zdawałam sobie sprawy, że potrzeba regularności do tego, żebym dobrze grała i potrzeba jakby ciągłych ćwiczeń. On to rozumiał już, ja nie do końca, więc to on był osobą, która właśnie zabierała mnie na kort i mówiła, że warto grać.
Czy nie czujesz się czasami przeciążona obowiązkami?
Przyznam, że tak, ale mam wrażenie, że właściwie każdy tak ma w swojej pracy. Są rzeczy, jakby mam ogromne pozytywy z tego, że gram, ale oczywiście jest też druga strona medalu, której właśnie często nie widać w internecie albo, nie wiem, jak udzielam jakichś wywiadów. I są takie momenty, gdzie czuję się przeciążona i potrzebuję, nie wiem, trochę więcej odpocząć albo przez jeden dzień po prostu leżeć w łóżku, ale trzeba pamiętać, że po prostu nie ma w tym nic złego. Jestem taką osobą, która właśnie jak odpocznie, to zacznie być z powrotem jakby zmotywowana i znowu mi się będzie chciało grać i pracować na 100%, więc są takie momenty. Zresztą teraz nie było najłatwiej, bo po wygraniu tego wielkiego szlema doszło mi właśnie dużo obowiązków, których wcześniej nie rozumiałam i musiałam przejść taki przyspieszony kurs dojrzewania, że tak powiem.
A jak się relaksujesz po treningach?
Słucham dużo muzyki, oglądam seriale i lubię też czytać. Chociaż z czytaniem jest tak, że jak jestem już bardzo, bardzo zmęczona, tak typowo fizycznie, to też nie mogę się właściwie skupić na czytaniu, więc wtedy serial jest jedynym ratunkiem.
A jakie jest twoje największe marzenie niezwiązane ze sportem?
O kurczę. Tak czysto prywatnie, to po prostu... Mimo tego, że jakby teraz całe życie poświęcam na to, żeby grać w tenisa, jak właśnie skończę karierę, mieć jakieś też inne pasje, na które teraz nie mam czasu. Żebym właśnie miała otwarte te szerokie horyzonty i otwarte jakby nowe drogi w mojej głowie. Na przykład chciałabym się nauczyć grać na gitarze i to zawsze było moje marzenie. Myślę, że chciałabym, właściwie to jest związane ze sportem, bo chciałabym po prostu po skończeniu kariery coś zrobić pozytywnego dla świata i też właśnie pomagać ludziom albo, nie wiem, mieć własną fundację, która właściwie dzięki temu, że ja gram w tenisa i mam dobre wyniki, miałaby na tyle dużo funduszy, żeby faktycznie komuś pomóc. Właśnie chciałabym się udzielać charytatywnie. To jest taka rzecz, która jakby od początku, jak obserwowałam różnych sportowców, jak to robią, to robiła na mnie ogromne wrażenie. I myślę, że warto jest wykorzystać po prostu w jakiś pozytywny sposób, który, nie wiem, mogę być popularna w przyszłości. Więc to jest trochę takie marzenie związane z moją karierą i sportem, ale no to bym chciała zrobić.
Piękne marzenia i życzymy Idze Świątek spełnienia tych marzeń kiedyś, a tymczasem życzymy jeszcze wielu, wielu, wielu sukcesów. Mamy nadzieję, że Iga zainspirowała nie tylko dzieci, które z nią rozmawiały, ale że zainspirowała także Was. My teraz zmieniamy temat i ze świata sportu przenosimy się do kuźni, w której pracuje Kowal. Czym dawniej zajmował się Kowal, czym zajmuje się dziś? O tym nasi młodzi eksperci.
Kowal dawniej zajmował się wyrobem rzeczy z żelaza i wykuwaniem różnych zbroi i ozdób. Kowale pracują dzisiaj głównie w jakichś skansenach, żeby pokazywać ludziom, jak to dawniej obrabiano żelazo.
W dawnych czasach zajmował się kowalstwem, a jego zawód polegał na tworzeniu rzeczy z metalu, na przykład jakichś kociołków, narzędzi, jakieś kraty na okna, bramy, furtki.
Zajmował się wyrobem przedmiotów codziennego użytku, na przykład z metalu czy żelaza. W dawnych czasach zajmowali się też wyrobem na przykład zbroi. Lecz w tych czasach uważam, że kowal jest zawodem ginącym, ponieważ rozwój technologii daje nam inne udogodnienia. I nie tylko zawód kowala, ale na przykład też i zawód zduna jest niestety już zawodem ginącym.
W obecnych czasach myślę, że nie jest za dużo kowali. Myślę, że jest ich o wiele mniej niż było kiedyś, bo wtedy było bardziej to potrzebne. No nie było fabryk, które robiły na przykład różne narzędzia.
Kiedyś był to bardzo popularny zawód. Dużo ludzi właśnie było kowalami, podkowało na przykład koniom podkowy. Jak jeszcze nie było takiej technologii, to robili różne przedmioty ręczne. A dzisiaj kowal to raczej się tak kojarzy, taki pan ze skansenu.
Byłem w skansenie, widziałam tam pana, który robił na swoim kowadle podkowę dla konia. Mówił nam, co jak się kiedyś robiło i patrzyliśmy, jak ten pan po prostu cadza do wody, żeby obniżyć temperaturę.
A powiedz, jak byłeś w tym skansenie, co tam oprócz podków się znajdowało?
Siekiery, tasaki, wieszaki też i dużo innych wiele rzeczy.
Mój prapradziadek był kowalem i do tej pory mam w domu jego wyroby, na przykład tasak i siekierę.
Kowal to ginący zawód, ponieważ teraz ludzie mają maszyny do obróbki żelaza i niepotrzebni im co do tego kowale.
Uważam, że człowieka nie zastąpi maszyna.
Pięknie powiedziane. Człowieka nie może zastąpić maszyna. Udowadnia to codziennie kowal, pan Roman Czerniec, w swojej stuletniej kuźni w Wojciechowie. To bardzo stara kuźnia, którą założył dziadek pana Romana, który też był kowalem.
Założył tą kuźnię mój dziadek Michał Ostrowski 100 lat temu, w 1920 roku, a wcześniej kilka lat był podkuwaczem koni w carskim wojsku, w Rosji, w Kronstadcie. I tam zdobył tą wiedzę kowalską, nauczył się podkuwania koni i tą wiedzę przywiózł tutaj do Wojciechowa, gdzie tu się osiedlił na stałe i założył właśnie drewnianą kuźnię przy drodze. Bo to była taka zasada, że kuźnia musi być przy drodze głównej, gdzie jeżdżą ludzie. Jedzie rolnik, podkowa koniowi odleci od kopyta i wtedy ten rolnik ma możliwość zjechania z głównej jezdni pod kuźnię i kowal wtedy ratuje tego konia i przybija mu jedną podkowę lub więcej. Także te kuźnie przeważnie bywały przy drogach. I tu w Wojciechowie ta kuźnia właśnie jest tutaj i służy właśnie ludziom. Dziadek tutaj pracował całe życie, podkuwając konie i świadczył usługi dla rolnictwa wiejskiego. Było to właśnie reparacja pługów konnych, gracki, motyki, siekiery, reparacja różnych narzędzi rolniczych. Z upływem czasu zmienia się świat, zmieniały się usługi w kuźni. Ilość koni malała na wsi, bo konie zostały zastąpione ciągnikami, ogromnymi maszynami. Te konie znikły ze wsi i kowal tak jakby został bez pracy. I ja tutaj musiałem troszkę pomyśleć, co dalej robić z tą kuźnią, by utrzymać ten zawód, utrzymać siebie i rodzinę. Przeszedłem powoli na kowalstwo artystyczne. Też było to trudne dla mnie, bo nikt mi tej wiedzy wcześniej nie przekazał, bo moi poprzednicy tego nie umieli, ale to się zaczynało od jakiejś klamki troszkę ozdobnej, zawiasów do drzwi, trochę ozdobnych i to poszedłem w dobrym kierunku, uważam, bo gdy było nie to kowalstwo artystyczne, to kowal niestety w tych czasach nie mógłby istnieć z usług dla wsi, bo te usługi tak jakby zamarły. Jeszcze robię gracki dla kobiet, jeszcze na wieś robię. Dużo siekier robię, dobrych siekier, szyn kolejowych od pociągu. Także i gospodarz ze wsi, i człowiek z miasta może sobie kupić tutaj u mnie grackę, siekierę, dobrą czy motykę nawet. Często dzieci mówią, że właśnie kowal robi podkowę, no nie, i kuje konia, że to kowal robi, no nie. To się dzieciom kojarzy kowal z podkową. A że kowal potrafi wykuć, ja wiem, postać człowieka, czy jakiś taki niesamowity jakiś artyzm, to może tak dzieci nie do końca to wiedzą, że z tego zarazem można takie cuda różne wykręcić.
To przypatrzmy się, jak pracuje pan kowal.
No na pewno trzeba uważać, żeby się w kuźni nie sparzyć, nie złapać za gorące żelazo, bo często jak przyjmuję wycieczki dzieci szkolnych, to mówię, że nie wolno łapać w kuźni ręką za żelazo, bo żelazo zimne ma kolor czarny, ale jak ma 100 stopni, 200 stopni, też jest czarne, ale jest gorące. I często ludzie nieświadomie w kuźni łapią takie żelazo, które jest wyjęte z ognia, nie jest czerwone, bo stygnie, ale dotykając go ręką, bardzo można się sparzyć. No i podobno, że żelazo czarne jak jest, a jest gorące, można bardziej się sparzyć, jak się dotknie żelaza czerwonego. Bardziej. Także tutaj jest to palenisko, prądem napędzane. Tutaj trochę huczy, iskry lecą. I tu się wkłada właśnie żelazo do tego pieca, do tego paleniska. Tu jest, są duże temperatury. Temperatura może być 800, 1000 stopni, 1200, nawet w tak małym palenisku. Taka wysoka temperatura, można taką temperaturę osiągnąć, że to żelazo może nawet się stopić. Ono może się rozpłynąć w tak małym piecu. Jeżeli już się zagapimy, powiedzmy, za długo ten metal jest w ogniu, to może osiągnąć temperaturę 1350 stopni i wtedy to żelazo się rozpływa. Także kowal musi bardzo uważać, bo może wykuć czasami prawie cały jakiś element czy podkowę, a później w chwili już ostatniej fazy kucia może się chwilkę zagapić, temperatura jest wysoka i to żelazo może się stopić. O, tu już żelazo nagrzewamy. Jest żelazo gorące i kujemy. O, tu już jest taki gotowy listek. Często dzieci pytają się, dlaczego ten kowal tak nierówno stuka. Raz w kowadło, raz w żelazo. To ja po prostu mówię dzieciom, że praca kowala jest troszkę podobna do pracy muzyka. Patrząc na muzyka, który gra na scenie, prawie zawsze widzę, przystukuje sobie nogą do rytmu, dodaje sobie takiego taktu do swojej pracy i jest mu lżej grać. Tak samo kowalowi jest lżej kuć, jak sobie przystukuje do rytmu młotkiem na kowadle.
A czy trzeba być silnym, żeby być kowalem?
Czasami ludzie mówią, że kowal to musi być wysoki człowiek, mocno zbudowany, żeby miał siłę. To nie do końca jest to prawdą, bo właśnie mój dziadek był akurat takim stupłym człowiekiem, niewysokim, ale tu chodzi o te chwyty. Trzeba mieć geny w sobie jakieś, żeby pociągały do tego zawodu kowala, jak również umiejętności chwyty w głowie, w rękach. Także mój dziadek był niskim człowiekiem, a konie przewracał przy podkuciu. Także uważam, że kowal nie musi mieć wielkiej postury, tylko musi mieć te chwyty i umiejętności. I to wystarcza, żeby, no i tą wiedzę w głowie i takie wizje, co z tego żelaza można zrobić. Także kowal musi spojrzeć na ten kawałek blachy jakiejś czy metalu i musi widzieć, co wykrzesać z niego. Także tą wizję taką trzeba mieć też. No.
Przy piecu widzę pięknego, dużego orła wykutego z metalu. Okazuje się, że zrobił go uczeń pana Romana. Ktoś, kto po prostu uczył się, jak być kowalem.
No na pewno są rzeczy bardzo pracochłonne, bo najpierw wykuć orła, to najpierw trzeba go mieć tą wizję w oczach, w głowie, jak go narysować, trzeba wziąć tam jakiś flamaster, kawał blachy, narysować go, no i dopiero różnymi tymi, co mówiłem, przecinakami, podcinakami, dopiero wydłubywać w tym żelazie, żeby powstały pióra, łapy, korona. Także jest to dosyć pracochłonne, tak jak ten orzeł tutaj, który stoi na piecu u mnie, tu w Wojciechowie w Kuźni, no to myślę, że to jest praca około 10 godzin.
To właśnie w Kuźni u pana Romana Czernieca w Wojciechowie co roku odbywają się warsztaty kowalskie. Przyjeżdżają tu osoby z całej Polski, które chcą zostać kowalami i nauczyć się tego fachu. To właśnie w Kuźni, w której jesteśmy, u pana Romana Czernieca odbywają się co roku warsztaty kowalskie. Warsztaty, na które przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet i spoza Polski, bo był nawet uczeń z Afryki i wtedy właśnie w Kuźni uczą się, jak być kowalami. Można to podpatrzeć, przyjeżdżając w wakacje do Wojciechowa. A do Kuźni, do pana Romana, przyjeżdżają też dzieci podpatrzeć właśnie, jak taki kowal pracuje.
lubię pracować z dziećmi, pomimo że w szkole jako nauczyciel bym nie wytrzymał z dziećmi, bo ja wytrzymuję tutaj godzinę, a dziwię się paniom nauczycielkom, że wytrzymują 7 godzin z dziećmi, bo dzieci dosyć mocno hałasują. Te dzieci są małe, są tak mądre i z zaciekawieniem patrzą się właśnie na te iskry, na ten ogień, że to takie coś może być, ale część to małe dziecko tak mnie zagnie, że nie wiem co odpowiedzieć, bo pokazuje tym dzieciom właśnie konia, słonia, koguta, kaczkę i pytam się, co to jest, bo często dzieci z miasta nie wiedzą, co to jest kura, co to jest kogut, skąd się tam mleko bierze. No to ja te zwierzątka różne mam i pokazuję dzieciom. Pokazałem konia dużego, a słonia małego. I dziecko się tam przyzwa, no a czego słoń jest mniejszy od konia? No. Pomimo, że jest słoń zawsze duży. No, nie, takie, często takie dzieci małe, ale mnie zaginają w pytaniach. Także bardzo mi się mile pracuje też z małymi dziećmi, bo dzieci siódma klasa, ósma albo gimnazjum, to już jest inny też standard, że często chłopcy są tacy przemądrzy trochę, że muszę tu ich właśnie uspokajać albo mieczem, albo młotkiem o kowadło. No, wtedy są ciszej, no. Ale właśnie małe dzieci też mają dużą wiedzę. Widocznie i panie pracują nad nimi troszkę w szkole. No i popatrzą się po tej kuźni, no to widzą, że jest i winogron, i kwiatek. Także dużo mi dzieci tak po prostu odpowiadają mi na pytania. No. I częściowo zdobywają taką dzieci wiedzę, że po przyjeździe do szkoły znowu panie mają lekcje z nimi, zadają im takie lekcje, co widziałeś u Kowala w Wojciechowie. Albo rysują Kowala, albo coś tam, co u Kowala widzieli. Także to taka jest pewna forma nauki, jest mi się wydaje w terenie lepsza jak w klasie. Bo w klasie teoria to jest za mało dla takiego dziecka, że mówić mu o Kowalu, jak on nie widzi ognia. A jak dziecko przyjedzie do kuźni, zobaczy to na żywo, to ma już jakąś wyobraźnię, co z tego żelaza się robi.
I to właśnie dzięki takim warsztatom, które odbywają się w Wojciechowie co roku, dzięki uczniom, którzy potem jadą w Polskę i właśnie są kowalami, dzięki temu właśnie zawód kowala nie ginie. Na koniec w programie czas na rozwiązanie naszej zagadki z poprzedniego tygodnia, która brzmiała tak. Taterniczka doskonała, świetnie wspina się po skałach. Odpowiedź to oczywiście kozica. I takiej odpowiedzi udzielili Magda i Maksymilian jako pierwsi. Napisali do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Do nich wędrują nagrody. Magda jest ze Świdnika, interesują ją podróże i nasz program, a Maksymilian to bardzo młody budowniczy, który uwielbia budować się z klocków, słucha nas i bardzo serdecznie Was pozdrawia z Niedrzwicy Dużej, w której mieszka. My także Was bardzo serdecznie pozdrawiamy i mamy dla Was, naszych słuchaczy, kolejną zagadkę. Z nazwy i z piór podobna jest do kur. Z nazwy i z piór podobna jest do kur. Na odpowiedzi czekamy pod adresem mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre dzieci pisane bez polskich znaków. Dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy Wam bardzo miłego weekendu i bardzo dobrego tygodnia. Kinga Szymanek, Pola Superczyńska. Do usłyszenia.